Lata temu w czasie studiów dość intensywnie udzielałem korepetycji z języka angielskiego. Możecie się zapytać, dlaczego tak intensywnie? Otóż chodziło o to, że potrzebowałem dużo pieniędzy, żeby kupować nowe koszule, po to, żeby zakładać te nowe koszule i jechać, kupować bilet PKP i jechać do wybranki mojego serca do Warszawy. Jako że ta nasza relacja właśnie była przez długi czas na odległość, no to tych koszul potrzebowałem wiele, no bo nie pojadę drugi raz w tej samej koszuli, prawda? I był taki dzień jak dzisiaj, piękny majowy dzień, to bodajże była sobota. I w jakiś sposób skontaktował się ze mną pewien jegomość. To był człowiek, który chciał, żebym uczył angielskiego jego syna. Bo już za 2 miesiące miał zdawać egzamin wstępny do liceum, do 5. liceum ogólnokształcącego w Gdańsku. No i przyjechał do mnie ze swoim synem Frankiem. Przyjechali gdzieś spod Kartuz, to była dłuższa droga. I wtedy, kiedy Franek był u mnie w pokoju, to ten ojciec siedział zaraz za drzwiami. No i ja przez godzinę badałem stan wiedzy tegoż Franka. No i niestety, Franek nie znał odpowiedzi na najprostsze pytania. Myliły mu się wszystkie czasy w języku angielskim. Myliły mu się odmiany, a jego słownictwo było nad wyraz skąpe. I po 60 minutach zakończyłem tę męczarnię i zaprosiłem do pokoju ojca. I powiedziałem, że Franek bardzo słabo zna język angielski. I dość dyplomatycznie starałem się dać do zrozumienia, że raczej Franek nie zda egzaminu wstępnego na swoją wymarzoną uczelnię. I ojciec tak spokojnie mnie słuchał. Słuchał. Ja zakończyłem. A on powiedział ku mojemu osłupieniu: ja wierzę, że Franek da radę. Potem spojrzał na tego Franka. I Franek kiwnął głową ojcu i byłem totalnie zmieszany, bo już byłem przekonany, że raczej pojawią się łzy, zniechęcenie. On powiedział: no nie ma sprawy. No i wiecie co, ta mission impossible się powiodła. Franek tak przycisnął, że w zaledwie w kilka tygodni nauczył się wystarczająco dobrze języka angielskiego, że zdał do tego swojego wymarzonego liceum. No i ta wiara ojca w możliwości swojego syna, to jest coś, co wtedy mnie powaliło i nadal jak o tym myślę, to jest dla mnie niesamowicie poruszające, ale też ambicja tego Franka spod Kartuz, który podjął wyzwanie i potem przyjeżdżał daleką drogę na te korepetycje chyba 3 czy 4 razy w tygodniu i wykazał się niesamowitą determinacją. I to pokazuje, że jeżeli naprawdę coś chcesz, jeżeli naprawdę masz tą ambicję, żeby coś dokonać, to wiele rzeczy na pozór niemożliwych staje się możliwymi. Dzisiejsze to przesłanie będzie właśnie na temat ambicji, ale takiej świętej ambicji, która towarzyszyła apostołowi Pawłowi. I zanim do tego przejdziemy, do dzisiejszego fragmentu, coś, co ja robię za każdym razem i tutaj dla na przykład osób, które są pierwszy raz, mogą się zdziwić, dlaczego wracamy do poprzedniego kazania. Otóż staram się przypominać, bo mniej więcej raz w miesiącu mam okazję mówić tutaj kazanie, a po miesiącu gdzieś wiedza ulatuje, dlatego ja za każdym razem troszeczkę w tak w telegraficznym skrócie ją to przypominam. No więc miesiąc temu tematem tego przesłania była jedność w różnorodności. I tutaj mam nadzieję, że ci, co byli lub oglądali, to pamiętają dobrze postać Misia Tulisia, przesympatycznego misia, który na pierwszy rzut oka właśnie jest taki miły, chętnie opowiada nowym zabawkom w filmie Toy Story 3, jak jest fajnie i wesoło w przedszkolu, ale już szybko poznajemy prawdziwe oblicze misia, bo kiedy ktoś zrobi coś inaczej niż on myślał, czy zachowa się nie tak, jak miś Tuliś to sobie wymyślił, to daje mu do zrozumienia wraz z grupą swoich właśnie poddanych, że brak podporządkowania wiąże się z natychmiastową dotkliwą karą. Ale nie będzie za dużo o tym misiu Tulisiu. Mówiłem o tym, że właśnie niestety tą naszą ludzką, grzeszną tendencją jest to, że tworzymy zamknięte często grupy i to również dotyczy naszych grup takich religijnych, wspólnot. Czy gdy ktoś przychodzi do takiej wspólnoty i ma nieco inne poglądy od nas, to dużo łatwiej nam będzie się jakby zdystansować do tej osoby i gdzieś, nie wiem, czy ją pomijać, czy no mówić jakoś negatywnie na jej temat, niż otwarcie wysłuchiwać tego, co ma do powiedzenia i pomagać jej we wzroście. I prześledziliśmy ostatnio pierwszych 13 wersetów z 15 rozdziału Listu do Rzymian. No i odpowiadaliśmy sobie na pytanie, to w jaki sposób prawdziwie powinniśmy się troszczyć jeden o drugiego w ciele Chrystusa. No i zaczęliśmy od tego, że osoby dojrzalsze w wierze powinny wykazywać się cierpliwością. I to większą cierpliwością niż oczywiście osoby słabe w tej wierze. Bo osoby słabe w wierze mają czasami przekonania, do których dorosły wskutek może nieprawowitej nauki, jakichś swoich doświadczeń. I trzeba cierpliwości, żeby pewne ich przekonania jakby odkręcić, żeby je naprostować, postawić na właściwe biblijne tory. Także zamiast się po prostu z kimś męczyć, cierpliwie męczyć, my powinniśmy tę osobę podnieść, pomóc jej ten nieść ciężar i wzmacniać ich wiarę. I mówiłem o trzech bardzo praktycznych sposobach, jak osobie słabej wierze pomóc. Po pierwsze, bądź dobrym przykładem, bądź przykładem męża, pracownika, bądź przykładem osoby zaangażowanej w Kościół, która służy innym, na którą można liczyć, która jest wiarygodna. Po drugie, inwestuj w intencjonalne relacje i relacje, które pomagają w rozwoju. Nazywamy to uczniostwem, ale jest też wiele innych sposobów głębokich relacji, przyjaźni chociażby, czy też mentoringu, dzięki którym możemy ludziom pomagać. No i wreszcie po trzecie, bądź osobą, która zachęca, która znajduje okazję do tego, żeby taką osobę pochwalić, jeżeli widzimy u niej jakiś postęp. No ale skąd brać w ogóle motywację do tego, żeby być w jedności, żeby dbać o jedność, żeby przyjmować jeden nawzajem drugiego? No i dowiedzieliśmy się o tym, że to jest wyraz Bożej woli, że to Pan Bóg tak zaplanował, że to nie jest wymysł apostoła Pawła. Apostoł Paweł przywołuje szereg fragmentów ze Starego Testamentu, które właśnie na ten temat mówią, że to jest Boże oczekiwanie wobec Kościoła. Także kiedy dążymy do tej jednomyślności, jedności, to oddajemy Bogu chwałę. To jest trochę tak, jakbyśmy łączyli nasze głosy w jednym wielkim chórze, który śpiewa dla Pana Boga. I apostoł Paweł poświęcił sporo naprawdę wersetów na temat tej wzajemnej akceptacji, bo w naszych wspólnotach religijnych znajdujemy ludzi z bardzo różnym wykształceniem, z różnymi osobowościami, z różnymi doświadczeniami życiowymi, różnie wychowani, wywodzące się wreszcie z różnych denominacyjnych kontekstów. I bardzo często to, do której wspólnoty ewangelicznej ktoś trafia, nie wynika z tego, że przestudiował głęboko teologię, tylko jest to wypadkowa tego, że poznał kogoś w danej społeczności, że nawiązał relację, która dzięki tej relacji znalazł się w tej społeczności. Także Kościół to jest miejsce, gdzie jest całe spektrum ludzi i to, że zachęcani jesteśmy do tej właśnie jednomyślności, do wspierania siebie nawzajem, myślę, że też jest czymś, metodą, w jaką Pan Bóg nas uczy pokory, uczy nas szacunku wobec siebie nawzajem. No dzisiaj otwieramy ostatnią część Listu do Rzymian. List do Rzymian ma 16 rozdziałów, dzisiaj jesteśmy w drugiej części 15. I w niej apostoł Paweł zaczyna powoli podsumowywać to, o czym mówił w poprzednich rozdziałach. Mówi też o swoich planach na przyszłość i odsłania przez to swoje serce. Także przeczytamy dzisiaj tekst zawarty w 15 rozdziale Listu do Rzymian, wersety 14-29, przy czym to jest dużo wersetów, ja podzieliłem to dzisiejsze rozważanie na dwie części, czyli najpierw zapoznamy się z wersetami 14-21. Co do mnie, drodzy bracia, nie wątpię w waszą dobroć, ani w to, że dzięki swojemu poznaniu możecie jedni drugich pouczać. Mimo to, dość odważnie tu i ówdzie do was napisałem, jako ten, który przypomina ze względu na łaskę otrzymaną od Boga. To za jej sprawą jestem względem narodów przedstawicielem Jezusa Chrystusa. Pełnię służbę kapłańską, głoszę Bożą dobrą nowinę, po to, by poganie stali się przyjemną ofiarą uświęconą przez Ducha Świętego. Tak więc, co do spraw Bożych, mam się czym szczycić w Chrystusie Jezusie. I choć nie odważę się mówić o czym innym, mogę powiedzieć o tym, czego Chrystus dokonał przeze mnie, by doprowadzić pogan do posłuszeństwa słowem albo czynem, w mocy znaków i cudów oraz w mocy Ducha Bożego. W ten właśnie sposób rozgłosiłem Chrystusową dobrą nowinę, począwszy od Jerozolimy i jej okolic, aż po Ilirię. Stawiałem sobie przy tym za punkt honoru głosić dobrą nowinę tam, gdzie jeszcze nie wspomniano imienia Chrystusa, aby nie budować na cudzym fundamencie. Kierowałem się tymi słowami. Zobaczą go ludzie, którym o nim nie głoszono i poznają ci, którzy o nim nie słyszeli. I tą pierwszą część dzisiejszego rozważania zatytułowałem Trzy cechy dojrzałego sługi Bożego. Jak już wspomniałem, te słowa rozpoczynają ostatnią część listu do Rzymian i w tych wersetach dowiadujemy się sporo na temat samego apostoła Pawła. Ale on nie mówi o sobie po to, żeby stawiać się gdzieś na piedestale, gdzieś na pierwszym miejscu, ale po to, żeby po raz kolejny przywołać temat swojego apostolskiego powołania. Jeżeli sięgniemy do początku listu do Rzymian, do pierwszego rozdziału, tam również apostoł Paweł niejako autoryzuje się przed Kościołem w Rzymie, mówiąc, że jestem apostołem powołanym przez Pana Boga. Tutaj tak samo. On mówi, to nie jest ze mnie. Ja zostałem do tej służby powołany. I gdy spojrzymy na werset pierwszy tutaj, werset 14, znajdujemy niesamowite zachęcenie ze strony apostoła Pawła. Bo jest on bardzo pozytywnie nastawiony do ludzi w Rzymie, do wierzących. Mimo że czasami powiedział im mocno, powiedział im wprost, to widać jednak jego przychylność i to jego takie ojcowskie serce. I ta zachęta numer jeden dotyczy właśnie serca, bo napisał apostoł Paweł, że nie wątpi w ich dobroć, że prowadzą sprawiedliwe Boże życie. Po drugie, w tym samym wersecie wspomina o ich wiedzy, czy dzięki swojemu poznaniu i że prawda Bożego Słowa wytworzyła w nich właśnie właściwą postawę serca. Trzecia zachęta to jest to, co wychodzi z ich ust, czyli możecie jedni drugich pouczać, czyli mogą dawać konkretne wskazówki jednym drugim, mogą tak jak to żelazo szlifuje się o żelazo, ostrzy się żelazem, mogli siebie nawzajem wspierać. Jakie z tego płynie pierwsze zastosowanie dla nas? No oczywiście dobrze by było, żebyśmy byli podobnie zachęcający jak apostoł Paweł. Czy powinniśmy szukać takich możliwości, żeby zachęcać, żeby wspierać, żeby przyłapywać ludzi na tym, co robią dobrze, a nie na tym, co robią źle. I doceniać zarówno aspekt związany z sercem danej osoby, też z ich wiedzą, rozwoju w tej wiedzy, ale też z działaniem, tak jak tutaj zrobił apostoł Paweł. I z tego wersetu też wypływa pierwsza ważna cecha tego prawowitego, dojrzałego sługi Bożego. Otóż wynikiem służby dojrzałego sługi Bożego są dojrzali uczniowie. Są osoby, które chcą przekazywać wiarę kolejnym osobom. Czyli takie duchowe dziedzictwo to jest tak trochę jak z wychowywaniem dzieci, że wychowujemy dzieci najpierw w zależności od nas, znaczy są zależne od nas rodziców, po to, żeby w pewnym momencie przekazać je do pełnej zależności od Pana Boga. Od zależności wobec nas do zależności wobec Pana Boga. Druga cecha dojrzałego sługi Bożego, gdy spojrzymy na wersety 15 i 16, tutaj mamy... Apostoł Paweł właśnie mówi o tym, że czasami powiedział mocno, powiedział odważnie. Albo to jest napisane, że powiedziałem do was tu i ówdzie dość odważnie. I to oznacza, że pisał do nich wprost, pisał do nich z serca. I pewnie Bóg daje również nam okazję do tego, żeby mówić wprost, żeby mówić odważnie. I czasami możemy czuć, kiedy dzielimy się swoją wiarą, że to jest właściwie ten moment, kiedy powinniśmy powiedzieć wprost, w co wierzymy, co jest dla nas ważne, na czym polega Ewangelia, czym jest Ewangelia z łaski, a nie z uczynków. I potrzebujemy takiej odwagi od Pana Boga, żeby to wykonać. To wymaga odwagi. Czasami takie głoszenie jest wielokrotnie powtarzane, bo nie zawsze ktoś za pierwszym razem zrozumie, czym jest Ewangelia. W wersecie 16 z kolei apostoł Paweł używa tutaj obrazu kapłana ze Starego Testamentu, że on jest niczym kapłan, który kładzie ofiarę na ołtarzu. I służba apostoła Pawła właśnie na tym polegała, żeby przygotowywać ludzi do tego, żeby stawali się tą ofiarą żywą na duchowym ołtarzu. Ale oczywiście ta ofiara żywa, już o tym mówiliśmy wcześniej, nie oznaczało fizycznego kładzenia ciała, tylko duchowy ołtarz, czyli oddawanie całego swojego życia Panu Bogu. I całą resztę po tym przygotowaniu kapłana wykonuje Duch Święty, który przekonuje o sprawiedliwości i o sądzie. I może jesteś tutaj na tej sali albo słuchasz tego przesłania i myślisz, Duch Święty zaczyna mnie przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Zaczynam myśleć, jednak jestem grzeszną osobą i wiem, że bez Bożej interwencji nie jestem w stanie sobie w życiu poradzić, nie jestem sam w stanie siebie odkupić. Jeżeli jesteś taką osobą, to nie zagłuszaj tego głosu Ducha Świętego, a bardziej przyjdź z wiarą do Pana Jezusa, wyznaj Mu swoje grzechy i otrzymaj niesamowity dar przebaczenia grzechów i nowego życia, które jest dostępne tylko w Jezusie Chrystusie. Trzecią cechą sługi Bożego, prowadzącego taką dojrzałą służbę, jest to, że opiera on właśnie swoje działanie na Duchu Świętym. I Duch Święty się właśnie objawia wtedy, kiedy głosimy Słowo Boże. Jeżeli brakuje Słowa Bożego, to, co możemy doświadczać, mogą być jakimiś uniesieniami emocjonalnymi, ale one nie przenoszą się na realną zmianę w naszym życiu. Jak głoszone jest Słowo Boże, i tutaj taki obraz przychodzi mi na myśl takiego, można powiedzieć, kelnera, który przychodzi i dostarcza już przygotowaną wcześniej przez kucharza potrawę. I oczywiście dobrze jest, jeżeli ten kelner zrobi to w elegancki sposób. Dobrze jest, jeżeli restauracja wygląda pięknie. Ale nie jest rolą kelnera to, żeby modyfikować składniki najlepiej przygotowanego posiłku. I tak jest właśnie z głoszeniem Słowa Bożego, z głoszeniem Ewangelii. Chcemy przynosić niejako ten posiłek tutaj przez Boga przygotowany, bo wierzymy, że wtedy Duch Święty będzie działał, będzie przekonywał nas o tym, będzie przekonywał nas na temat prawdy dotyczącej naszego życia. I apostoł Paweł jasno mówi, że on nie chce żadnej chwały za swoją służbę. On ma świadomość, że to Bóg działa w innym człowieku, że właśnie Duch Święty, a on jest jedynie narzędziem. W wersecie 19 znajdujemy takie słowa: rozgłosiłem Ewangelię. I oznacza to, że apostoł Paweł był w tym momencie przekonany, że to, co miał do zrobienia w tym czasie, zostało wykonane. A to, co miał do zrobienia, jak on to tutaj nazywa, to było właśnie rozgłoszenie Ewangelii we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego od Jerozolimy aż po dzisiejszą Chorwację. Czyli to jest całkiem duży obszar. I możemy się zapytać, czemu apostoł Paweł tak dużo podróżował? Co go motywowało? Co było jego ambicją? No i odpowiedź na to pytanie znajdujemy w wersetach 20 i w 21. Ambicją apostoła Pawła było służenie w miejscach, gdzie Jezus jeszcze nie był głoszony. On był takim pionierem. On był tym, który zakładał społeczności, ale potem wyjeżdżał. Ale nie zapominał o nich. I tak jak czytamy chociażby w listach apostoła Pawła do Tymoteusza czy do Tytusa, on bardzo dobrze dbał o to, żeby odpowiedni ludzie mogli być liderami społeczności, którą on założył. Czyli wprost wskazywał kryteria dotyczące przywództwa w lokalnym kościele, bo apostoł Paweł wiedział, że on już tam nie będzie tym głównym liderem. I apostoł Paweł, co jest ciekawe, wybierał zazwyczaj duże, strategicznie zlokalizowane miasta w Imperium Rzymskim, żeby tam właśnie zwiastować Ewangelię, ponieważ wierzył, że stamtąd ta Ewangelia może się rozejść w dalszym kierunku. Były to często miasta portowe, miasta, gdzie bardzo dużo było wymiany towarów, ale też ludzi i dzięki temu właśnie Ewangelia mogła się coraz bardziej rozprzestrzeniać. Ale jak to się ma do nas? To znaczy ta ambicja apostoła Pawła, czy rzeczywiście ona powinna być zawsze naszą ambicją? No oczywiście o głoszeniu Ewangelii, o zachęcie do głoszenia Ewangelii możemy przeczytać w wielu księgach i Starego, i Nowego Testamentu, w psalmach. Bóg jest misyjny, Jezus działał misyjnie, Duch Święty jest duchem misyjnym i myślę, że nie trzeba za bardzo przekonywać nas, którzy się narodziliśmy na nowo, o tym, że Bóg wlewa w naszą serce taką właśnie świętą, Bożą ambicję do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby mówić o Chrystusie innym. Nie po to, żebyśmy my z tego mieli jakiekolwiek profity, ale po to, żeby właśnie Bogu była oddana chwała. Nasza ambicja oczywiście podszyta trochę naszą grzeszną naturą może być czasami iść w złą stronę, tak? Możemy chcieć mieć swoich jakichś naśladowców. Możemy jakby za bardzo ufać tym naszym możliwościom, a nie Duchowi Bożemu. No oczywiście, jeżeli coś takiego się dzieje w naszych sercach, powinniśmy sobie do tych naszych serc zapukać głośno i powiedzieć, że to nie jest na pewno Boży sposób. Więcej o tej ambicji przeczytamy w drugiej części dzisiejszego fragmentu, czyli w wersetach 22-29. I tutaj z kolei będą trzy lekcje dotyczące pełnienia woli Bożej. To dlatego wielokrotnie odwlekałem przyjście do was. Teraz jednak nie ma już dla mnie miejsca w tych stronach, a jednocześnie od lat pragnę was odwiedzić. I mam nadzieję, że stanie się to niebawem, gdy będę w drodze do Hiszpanii. Chciałbym was odwiedzić i zaopatrzyć się u was na dalszą drogę. Ale najpierw oczywiście chciałbym się trochę nacieszyć wami. Obecnie jestem w drodze do Jerozolimy. Idę ze wsparciem dla świętych, przekazanym przez Macedonię i Achaję. Uznały one za właściwe złożyć się na potrzeby ubogich wśród świętych w Jerozolimie. I słusznie, bo rzeczywiście są ich dłużnikami. Skoro poganie dostąpili udziału w ich dobrach duchowych, nic nie przeszkadza, by usłużyli im materialnymi. Po załatwieniu tej sprawy, to znaczy po doręczeniu im tego owocu, który został zebrany, wyruszę do Hiszpanii drogą prowadzącą przez wasze strony, a wiem, że przyjdę do was w pełni chrystusowego błogosławieństwa. I widać, że apostoł Paweł naprawdę żył na maksa, nie zwalniał. Miał plany i to dość ambitne i robił to, co miał wykonać. Realizował idealnie Bożą wolę. I takie nastawienie też powinno być naszą częścią, częścią naszego życia. Jeżeli nie jesteśmy w tym momencie, nie czujemy, że jesteśmy odpowiednio zmotywowani do tego, żeby dokonywać jakichś zmian w naszym życiu, które nas popchną do realizowania Bożej woli, to warto się zatrzymać. Warto poszukać też spośród znajomych wierzących osób, które być może mogą nam pomóc poczynić ten dalszy krok. Takich właśnie mentorów, takich ojców duchowych. Czasami to są osoby z zewnątrz. Ja akurat, jak myślałem sobie o tym kazaniu, przypomniałem sobie kilkanaście lat temu przypadkowo, można powiedzieć przypadkowo, zacząłem czytać taki newsletter Żyj na Maksa, który dobry przyjaciel naszego domu, Bogdan Pszczoła, wydaje od lat. I tam przeczytałem o tym, że powinniśmy jako mężczyźni, szczególnie wierzący, naprawdę żyć dla Boga. Ja to przeczytałem wielokrotnie i ta myśl jakoś mnie zainspirowała i trochę wyrwała mnie z takiego duchowego i też może psychicznego letargu. I to był jakiś początek, coś się zaczęło dziać w moim życiu i myślę, że właśnie Bóg zaczął tą swoją wolę w moim życiu bardziej realizować. No i apostoł Paweł właśnie w tym fragmencie, w tej części zostawia nam trzy lekcje dotyczące tego, jak chodzić w Bożej woli. Bo jest oczywiście coś takiego jak ogólna Boża wola dotycząca ludzi wierzących, czyli bycie tą ofiarą, żywą ofiarą miłą Bogu, dzielenie się Ewangelią, ale też jest taka indywidualna wola Boża dotycząca każdego z nas. Każdego człowieka, który jest osobą wierzącą, nie ma takiej możliwości, żeby Pan Bóg zapomniał o nas, żeby w swoim cudownym planie stwierdził, nie, ty mi się nie przydasz. Właśnie na tym polega ten cud Bożego Kościoła, że każdy z nas jest tutaj członkiem, który jest potrzebnym do realizowania Bożych celów. I apostoł Paweł tutaj zapowiada odwiedzenie Rzymu, ale potem mówi zaraz, że jedzie do Jerozolimy, która, nie wiem na ile dobrze znacie geografię, Jerozolima jest zupełnie w innym kierunku niż Hiszpania. Czyli apostoł Paweł znajduje się w Koryncie, i dystans, jaki dzieli Korynt od Jerozolimy w drogą lądową, to jest 3000 kilometrów. Dystans, jaki dzieli Korynt od Madrytu, bo akurat sobie wrzuciłem Madryt, to jest dokładnie 3000 kilometrów. Czyli to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że jedziemy do Szczecina, ale najpierw coś musimy załatwić w Białymstoku. Czyli jedziemy zupełnie w inną stronę, po to, żeby potem pojechać tam dalej. I to pokazuje, jak wielkie apostoł Paweł miał serce do tego, żeby zrealizować cel, tą Bożą wolę, która była w jego życiu. Jak bardzo chciał wesprzeć, czy zawieźć te dary do kościoła w Jerozolimie, co było zupełnie nie po drodze. Mimo, że tak bardzo chciał jechać do Rzymu, to zrobił nie to, co on chciał, ale to, co Pan Bóg mu powierzył. I dopiero teraz apostoł Paweł stwierdza w wersecie 23, że nie ma zadań do wykonania w tym regionie, w którym był i może udać się do tej Hiszpanii poprzez właśnie Jerozolimę. A w wersecie 24 wspomina, że chce się bardzo nacieszyć wierzącymi w Rzymie, czyli jest już podekscytowany, że będzie z nimi, że będzie mógł z nimi spędzać czas i nacieszyć się nimi, czyli wie, że ta relacja będzie relacją w dwie strony, że to nie będzie tak, że on tam stanie, będzie nauczał, tylko oni będą siedzieć, tylko że to będzie wspólnota. I też tak ja mam w swoim życiu, pewnie każdy z nas ma takie osoby, z którymi jak się spotykamy, to nie możemy się nacieszyć. I to jest też, myślę, że moje takie osobiste marzenie, ale myślę, że każdego z nas, żebyśmy takimi osobami byli. Że jak ktoś będzie się z nami spotykał, to żeby nie mógł się nacieszyć tym spotkaniem. Lekcja pierwsza, właśnie dotycząca tej Bożej woli, bo powiedziałem, że tutaj będą trzy lekcje dotyczące, jest taka, że powinniśmy być zdeterminowani, żeby realizować tą wolę dla naszego życia, nawet jeśli to będzie niewygodne. Tak jak apostoł Paweł realizował tą wolę Bożą poprzez wyjazd do Jerozolimy, mimo że chciał jechać do Rzymu, to my też powinniśmy być gotowi poddać nasze życie, naszą wolę Panu Bogu, nawet jeżeli to będzie trudne, bo to będzie albo Boża wola, albo nasza wola. Ostatnim czasem poznaliśmy taką rodzinę ze Stanów, którzy jako misjonarze wyjechali z pięknego Teksasu do pięknych Włoch. I wydawałoby się, że powinni być przeszczęśliwi i rzeczywiście, tak jak widzieliśmy ich relacje na Facebooku czy newslettery, no to po prostu pierwsze dwa tygodnie to były wspaniałe. Po prostu dzieci poznały od razu inne dzieci, poznali najlepszą pizzerię w lokalnym miasteczku, ale po dwóch tygodniach czar prysł. Okazało się, że dzieci już nie chcą chodzić do tej szkoły włoskiej. Okazało się, że nie ma klimatyzacji. Okazało się, że są różne przeszkody, jak chociażby wieszanie prania, że nie ma suszarki, tak, co jest standardem w Stanach. I stanęli już przed takim pierwszym testem, na ile wyjście z tej strefy komfortu i wyjazd do Włoch, na ile rzeczywiście jest wolą Bożą i na ile oni są gotowi ponieść pewne koszty z tym związane. Apostoł Paweł ostatecznie czekał kilka lat, aby udać się do Rzymu. I podobnie może być z nami. Wtedy, kiedy Bóg realizuje swoją wolę, ten czas ma zupełnie inny, zupełnie inaczej bije niż w naszym zegarze. Czyli lekcja numer dwa jest taka, żebyśmy byli gotowi realizować Bożą wolę nie tylko pomimo przeciwności, ale też do samego końca. Nie rezygnować z uwagi na zmęczenie, frustrację. Czasami jest tak, że Pan Bóg otwiera pewne drzwi i my po jakimś czasie mamy wrażenie, że już więcej nie możemy zrobić, ale nie wycofujmy się z tego miejsca służby, dopóki te drzwi faktycznie nie zostaną ostatecznie zamknięte. Albo chociażby nie modlimy się o kogoś, komu chcemy głosić Ewangelię. Modlimy się o naszych członków rodzin i nie widzimy efektu. To również nie poprzestawajmy w tym, bo wierzymy, że Pan Bóg też docenia wytrwałość w realizacji Jego woli. Tu w wersetach tych końcowych 25-29 dowiadujemy się właśnie o tych planach apostoła Pawła, że on jedzie do Jerozolimy. Jest tam mowa o tym, że wierzący byli biedni i to nie była bieda wynikająca z tego, że po prostu, nie wiem, nie mieli pracy, że było bezrobocie. Po prostu panował wówczas wielki głód kilka lat wcześniej i ten głód po prostu również dotknął wierzących w Jerozolimie. I dlatego ta cała wyprawa i zbiórka w innych miejscach. Ale też widzimy w tych wersetach, że te kościoły, które wsparły zbiórkę dla wierzących w Jerozolimie, niezwykle się z tego cieszyły. A wręcz miały takie poczucie, skoro z Jerozolimy wyszło dla nas duchowe błogosławieństwo, to my chociażby tym fizycznym błogosławieństwem się odwdzięczymy. Tu nie widać jakiegoś smutku, nie widać jakiegoś wyrzutu, że no nie, musieli się zrzucić, bo takie są ciężary, ale widać radość we wspieraniu, bo czyż dawanie nie jest o wiele lepsze niż branie. Daje dużo więcej radości. Każdy rodzaj służby, zaangażowania, jak tutaj dzisiaj mówiliśmy o zaangażowaniu wolontaryjnym, na przykład w czasie półkolonii, to o wiele więcej radości jest z tego, kiedy możemy wziąć w czymś udział, współuczestniczyć, współtworzyć to, niż jak jesteśmy tylko biorcami. Jeśli chodzi o apostoła Pawła, to ostatecznie, tak jak czytamy w innym miejscu w Dziejach Apostolskich, to apostoł Paweł trafił do Rzymu z Jerozolimy, ale nie po drodze do Hiszpanii, tylko po drodze do więzienia. Nie tak to zaplanował. I lekcja, która z tego płynie, jest też taka, że Pan Bóg może mieć inny plan, aby doprowadzić nas do tego miejsca, które gdzieś nam położył na sercu. Czyli my możemy mieć właśnie tą, tak jak ja dzisiaj sobie włączyłem Google Maps, przejazd z Koryntu do Jerozolimy, z Jerozolimy czy z Koryntu do Madrytu, ale Pan Bóg może mieć zupełnie inną drogę dojścia do tego miejsca, które jednak gdzieś położył głęboko w naszym sercu. I teraz, co jest ciekawe, apostoł Paweł był połączony fizycznie z pretorianinem, udając się w tą podróż i mógł mu zwiastować Ewangelię. Oni się zmieniali, ci pretorianie, i mógł zwiastować wielokrotnie Ewangelię. I wiele pewnie osób się nawróciło przez to zwiastowanie. I apostoł Paweł, kiedy był więziony w Rzymie, napisał wspaniałe listy do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, do Filemona, właśnie wtedy w czasie aresztu w Rzymie. Czyli Pan Bóg może coś zasiać w sercu, takie pragnienie, ale sposób realizacji może być zupełnie inny, niż my sobie wymyślimy. No dobrze, tak podsumowując w telegraficznym skrócie to dzisiejsze rozważanie. Czyli znaleźliśmy tutaj w tym tekście trzy cechy dojrzałego sługi Bożego i trzy lekcje dotyczące pełnienia Bożej woli. Po pierwsze, pozostawiajmy po sobie uczniów dojrzałych, ale nie naszych, tylko uczniów Chrystusa. Głośmy odważnie, nie po to, żeby dla siebie oczywiście mieć posłuch, ale żeby budować Królestwo Boże. No i polegajmy na działaniu Ducha Świętego, a nie na naszej ludzkiej niedoskonałości. Ale coś, co jest kluczowe. Kluczowa jest ta zdrowa, święta ambicja, aby spełnić te trzy cechy. Jest ona też niezbędna, żeby odrobić te trzy lekcje dotyczące realizowania Bożej woli. Ta determinacja, systematyczność, ale też elastyczność wobec tego, jak Bóg chce zrealizować plan. I życzę nam wszystkim, żebyśmy właśnie taką zdrową, Bożą, świętą ambicję mieli w naszych sercach. Zapraszam nas teraz, żebyśmy powstali. Zakończę dzisiejsze kazanie modlitwą. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że mamy dostęp do Twojego Słowa, że możemy studiować chociażby list do Rzymian, w którym Ty przez usta apostoła Pawła zapisałeś tak wiele cennych rzeczy dla naszego życia, które możemy stosować, które mogą nas wzmacniać, zachęcać. Dziękuję Ci za tą dzisiejszą zachętę do tego, żeby być właśnie takimi sługami Twoimi, którzy będą zdeterminowani, którzy będą mieli świętą, Bożą ambicję do tego, żeby w pełni oddawać swoje życie Tobie, żeby wychwalać Cię w każdym aspekcie naszego życia. Modlę się, aby to było udziałem każdego z nas tutaj, Panie. Amen.